W naszym polskim języku słowo język oznacza ten rzeczownik. Po pierwsze, faktycznie nasz język, każdy ma swój, jak mu nic go nie zepsuło, ale ten sam rzeczownik oznacza też ten system komunikacyjny, którym się posługujemy, język polski. I bardzo dobrze, pewnie tak jest w większości języków. Te rzeczy, kiedy słowa powstawały, nie? Bardzo wyraźnie się naszym praojcom wydały podobne, nie? Potrzebne, żeby je określić w taki sam sposób. Ostatecznie językiem polskim posługuje się właśnie język każdego z nas, żeby wypowiadać słowa. Przypominam o tym dlatego na początku, że dzisiaj troszkę w innej skali było też w czasach, kiedy Zbawiciel chodził po ziemi. Słowo zrodzone na języku i wypowiedziane jako dźwięki to była jedna rzeczywistość, ale ta węższa. Dzisiaj na pewno dużo więcej jest słów, które zostają ułożone w jakieś tweety, posty, artykuły, wypowiedzi. Więc całe to wezwanie apostoła Jakuba dotyczące tego, jak mówimy, bardzo wyraźnie w naszym świecie odnosi się także do tego, jak piszemy, co ludzie komunikują ze sobą. To nie jest kwestia tylko wypowiadanych słów. W bardzo szerokim znaczeniu wypowiadanych, a więc także zapisanych, posłanych, przekazanych. No i trzeba powiedzieć, że ta celność Jakuba apostoła, który pod natchnieniem Ducha Świętego zwraca nam uwagę na to, jak taki mały organ, jakim jest język człowieka, posługujący się takim ogromnym zestawem możliwości, słów, pojęć, jakim jest język danej nacji, może dobrego zrobić wiele i może zadać bardzo wiele krzywd. Język, mimo iż jest małym organem, zostaje porównany do steru w okręcie. To w tej lekcji jest jakiś taki rodzaj wskazania ideału. Nie? Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym. No to znaczy, jeśli nam doskonałości brakuje, to gdzieś, to jest bardzo ważne dzisiaj w świecie, w tych wszystkich też moralnych wahaniach, nie? Żeby zwrócić uwagę na to, jakimi się posługujemy słowami, jakimi pojęciami. I to w bardzo różnych okolicznościach, bo na samym początku apostoł Jakub zwraca uwagę na to, że zbyt wielu ludzi pragnie nauczać, mieć rację, wskazywać innym, jak mają się zachować, postąpić, co zrobić. Uważaj, bo jak zaczynasz być nauczycielem, to cię tym surowi osądzą. Potem apostoł konstatuje, wszyscy bowiem często upadamy. I o sobie też tak mówi. Następca apostoła Jakuba i potem jego kolejni następcy. Nie? Ważne, żebyśmy też takie myślenie dzisiaj mieli pełne, żeby też ich następcy apostołów mieli takie pokorne myślenie. Myślenie o sobie, nie? O tym, co wypowiadają, że to gdzieś jest zapowiedziane także w tym Bożym Słowie, że to jest jednak ułomna sprawa. Że jedyne słowa, które podnoszą, które wydobywają dobro, to są słowa Pana. Tak jak w tym psalmie dzisiaj. Są szczere, wypróbowane, bez żadnych domieszek, siedmiokroć oczyszczone. Więc na to nam z pewnością dzisiaj Pan Bóg pragnie zwrócić uwagę. W tym olbrzymim obszarze języka polskiego są na ten temat badania. Każdy z nas dysponuje jakąś częścią tego ogromnego zasobu. Wiadomo, z przekąsem się o tym mówi, że są tacy ludzie, którzy znają 4-5 słów i potrafią nimi opisać wszystko. Miłość i nienawiść. Życie i upadki. Strasznie przykre, nie? mają bardzo mały zestaw pojęć, najczęściej są słowa wulgarne, no ale faktycznie taka kultura też gdzieś pomiędzy nami panuje, że przechodzi się w odpowiednich emocjach na taki rodzaj komunikacji, że za pomocą kilku słów człowiek próbuje opisać wszystko, a ten, którego słucha, zdaje się rozumieć, o co w tej rzeczy idzie. No to też na pewno jest jakaś straszne zaniedbanie. Zwróćmy uwagę na to, co się wokół nas dzieje dzisiaj z językiem, co się w nas samych dzieje z naszym własnym językiem, jak korzystamy z tego, co jest Bożym darem. A że Ewangelia ta dzisiejsza pod tym kątem komunikacji języka czytana też nam przekazuje parę bardzo istotnych informacji, to zwróćmy na to uwagę. U świętego Marka, pamiętajmy, to jest Ewangelia Piotrowa, zapisana przez Marka. Marek nie był świadkiem, natomiast jest przy Piotrze, więc zapisuje to, co od Piotra słyszy. I dlatego mamy takie, między innymi to jest bardzo wyraźny element, jak blisko tego tekstu jest świadomość Piotra właśnie. Nie wiedział bowiem, co należy powiedzieć, tak byli przestraszeni. To jest świadectwo, że Piotr podał tą okoliczność. Dlaczego taką rzecz wygłosił na górze Tabor w czasie przemienienia? No i jeśli taki komentarz jest do tego jego zdania, to od razu mamy taką informację, no to po co się odzywał? Jak nie wiedział, co powiedzieć, czasem lepiej milczeć. No. Piotr nam tutaj wykłada jeden z takich właśnie mechanizmów. Że człowiek nie wie, co powiedzieć, ale jest jakaś w nim konieczność, mus, żeby się odezwać, no i potem wychodzi, jak wychodzi. Nic sensownego z tego powiedzenia Piotra nie wynika. A zapisane jest, żeby pouczyć maluczkich. Można by jeszcze się w ogóle zastanawiać, czy to nie jest tak, że Piotr się wcina z tym swoim zdaniem, bo to kontekst wskazuje, ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, no przepraszam bardzo, jak Eliasz z Mojżeszem się ukazują, rozmawiają z Jezusem, to po co im przerywać? No zaraz, no to może posłuchaj mądrzejszych. To może posłuchaj. Jaki to rodzaj poczucia, nie wiem, ważności, zwrócenia na siebie uwagi, sprawia, że Piotr się akurat wtedy odzywa. A potem musi powiedzieć o tym, że nie wiedział, co mówi, takie wypowiedział tam zdanie. Bardzo pouczające pod tym względem jest także przeczytanie tej Ewangelii. Jest następna rzecz, że kiedy schodzą z góry, Zbawiciel im przykazuje, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli. I z Ewangelii świętego Marka wiemy, ile razy ludzie go nie posłuchali. Zabraniał mówić, a oni tym głośniej rozpowiadali. No, tymczasem się okazuje, że pisane to już z perspektywy po zmartwychwstaniu, Ewangelia świętego Marka notuje, że faktycznie przejęcie i przeżycie ich było tak mocne, że jak im przykazał, żeby nie rozpowiadali, to zachowali to polecenie. Bardzo ważna też uwaga, że są takie okoliczności, taka moc sytuacji, że człowiek potrafi wypełnić wolę Zbawiciela. No, bardzo pięknie to zanotowane. Rozprawiają między sobą, co znaczy powstać z martwych. Jezus zadał im bardzo takie trudne zadanie, bo jeśli im powiedział, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych, a oni nie wiedzą, co znaczy to powstać z martwych, no to tak naprawdę zadał im to ćwiczenie do momentu nie wiedzieć kiedy. To kiedy to będziemy mogli o tym mówić? To też chcę zwrócić na to uwagę, że to w tym tekście jest też zapisane, że zadanie trudne, bo nie wiedzieli, czy to będzie za miesiąc, za rok, za 10 lat, a mają milczeć. Wyjaśni się dopiero, co znaczy powstać z martwych, to będą mieli obowiązek o tym zdarzeniu opowiadać. I wreszcie ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to akurat jest jeden ciąg tej narracji markowej, że kiedy rozprawiają ze sobą, co znaczy powstać z martwych, to jeszcze pytają Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że musi najpierw przyjść Eliasz. To jest takie w tym tekście trochę inspirujące do zadawania pytań. No przecież oni przed chwilą widzieli Eliasza. Skąd to pytanie? Może to pytanie jest jakąś taką już konstatacją tego, że oni czują, że jakaś fala wzbiera, że jakiś czas się wypełnia. Że jeśli rozpoznali w tym zjawiającym się przy Jezusie jego rozmówcy Eliasza, to natychmiast im przychodzi do głowy, co to może oznaczać, że się ta, nawet nie z Pisma Świętego, z tradycji ludowej, nie? Taka religijna, takie religijne przekonanie uczonych w Piśmie, że najpierw Eliasz musi się pojawić. Właśnie go rozmawiali. Co się zacznie dziać? Co się zacznie dziać, skoro go widzieli? I Pan Jezus na to im odpowiada, ale nie o tym rozmówcy sprzed paru chwil, tylko o Janie Chrzcicielu im mówi, bo Jan Chrzciciel był prorokiem, który przyszedł w mocy i w duchu Eliasza. I z jednej strony, skoro przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, no to wiemy dobrze, jak skończył Jan Chrzciciel, jak to przykry był po ludzku patrząc koniec. A z drugiej strony, w tym przykrym końcu, kiedy tam kat ściął go w więzieniu, a głowę jego przyniesiono na zabawę pełną tańców i pijaństwa i zrobiono sobie igraszkę z proroka i z Boga i ze Słowa Bożego, to równocześnie Pan Jezus mówi, że Eliasz wszystko naprawi. Jak ta nieszczęsna śmierć jest jednak ważna, nie? Jak ona jest ciężka, jak w niej jest siła naprawiania. Wyprzedził Jan Chrzciciel Jezusa w narodzeniu i wyprzedził go w męczeńskiej śmierci. I to też warto zabrać ze sobą dzisiaj z tej lekcji, jak się nam czasem te okoliczności przykre, skandaliczne, nie? Takie końce jakichś dobrych zamierzeń, działań, ukrócone jakimś bestialstwem, jednak w oczach Bożych okazują potrzebne, ważne i naprawiające świat.